Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Sport Cafe, Jacek Białogłowy, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj o żużlu rozmawiamy, no a rozmawiamy o tym żużlu, ponieważ wiadomo, co się wydarzy w najbliższą niedzielę. Po raz pierwszy od długiego czasu Faluba z Zielona Góra pojedzie przy W69 z kibicami, ale nawet nie to jest najważniejsze, choć od tego zacząłem, bo to jest na pewno duże wydarzenie dla naszych żużlowców. Natomiast najważniejsze jest to, że Faluba z Zielona Góra pojedzie przeciwko Betardowi Sparcie Wrocław. No, mecz, który niektórzy uważają za najważniejszy mecz od długiego czasu dla Falubazu, bo jak wiemy, Falubas będzie walczy już tak naprawdę o utrzymanie w PGE Ekstralidze. Betard Sparta Wrocław to jest oczywiście jeden z faworytów ligi, ale ten mecz jest bardzo ważny z tego powodu, że Falubas walczy korespondencyjnie troszeczkę z GKM-em Grudziądz i Zapatorem Toruń o to utrzymanie, a do tej pory z Betardem Spartą Wrocław GKM Grudziądz wygrał już w tym momencie. Wiele osób, wielu ekspertów twierdzi, że właśnie z Grudziądzanami tą bezpośrednią walkę już Falubas stoczy. No a teraz w tej takiej korespondencyjnej walce Grudziądz, wygrywając z Wrocławiem z różną z czołówki, zdobywając, można by rzec, trochę niespodziewane punkty, uzyskał dość sporą przewagę nad Falubazem. Wprawdzie jeszcze Falubas z GKM-em Grudziądz będzie miał mecz bezpośredni na wyjeździe w Grudziądzu, no ale tam będzie strasznie ciężko o zwycięstwo, a nawet myślę, że tam będzie trzeba bardzo mocno walczyć o bonusa. Natomiast ten mecz z Betardem Spartą Wrocław, gdyby Falubazowi udało się wygrać, no to wtedy jakby dobijamy do tych Grudziądzan, te takie dwa niespodziewane, ważne punkty strasznie by się przydały Falubazowi. No i dzisiaj o tym meczu porozmawiamy, natomiast najpierw zanim zadzwonię do mojego gościa dzisiejszego, Jacka Frontczaka, menedżera Falubazu i menedżera Apatora Toruń niegdyś, a obecnie eksperta żużlowego, to posłuchajcie, co mówił nam wczoraj trener Piotr Żyto przed tym jutrzejszym, przed tym niedzielnym, przepraszam, pojedynkiem. Jakub Lesiński dzwonił do Piotra Żyty i pytał go o to spotkanie z zespołem z Wrocławia. Panowie sporo porozmawiali też o Mateuszu Tonderze, bo przecież w środę zachwycił nas, wygrywając półfinał indywidualnych Mistrzostw Polski w Opolu. Oczywiście, tam tylko część zawodników to była ekipa, to byli zawodnicy topowi, natomiast no, przywiezienie 14 punktów mimo wszystko, pokonanie m.in. Janusza Kołodzieja to jest wielki wyczyn. Więc posłuchajmy, jak trener Żyto odnosi się do tej formy Tondera i do tego spotkania z zespołem z Wrocławia.
Jakie wrażenie zrobił generalnie na panu wczoraj Mateusz Tonder, wygrywając ten zaległy ćwierćfinał indywidualnych Mistrzostw Polski?
Jak widać po wyniku, bardzo dobra.
Pan, wiadomo, doskonale zna ten tor w Opolu. Dużo mu pan doradzał, podpowiadał, bo wiem, że był pan na miejscu z nim.
No tak, byliśmy razem. Dobre przełożenia od początku, spasowanie motocykla i jazda naprawdę bardzo, bardzo dojrzała. Co tu powiedzieć? No bardzo dobra jazda i zwycięstwa też nie wszystkie były ze startu, bo jeszcze po trasie też wyprzedzał zawodników, także naprawdę jestem bardzo zadowolony z jego postawy.
W jakiej formie generalnie pan ocenia Mateusza Tondera, bo to były w sumie trzecie jego zawody po powrocie, wcześniej te DMPJ-ty, to już chyba taki poważny sprawdzian, tak to można jakoś...
No na pewno poważny, bo obsada nie była też taka słaba, bo w pokonanym polu i Kołodzie i Cierniak przegrał tylko z Lampartem, chociaż jechał z czwartego pola, które nie było korzystne w tej późniejszej fazie zawodów i przegrał start, dwóch zawodników na trasie minął i w sumie może troszkę zabrakło czasu na to, żeby jeszcze Lamparta dojść, ale naprawdę pozytywne wrażenie, bo Trofimowa też po trasie przeszedł, także pozostałe wyścigi wygrywał zdecydowanie ze startu, no i tylko się cieszyć, że tak jedzie.
Okej, czy ten mecz ze Spartą Wrocław będzie ważny? Czy tutaj można się doszukiwać jakiejś analogii, że Grudziądz jednak wygrał ze Spartą u siebie, a wy chcecie Grudziądz dogonić, to też właśnie dlatego ten mecz jest ważny ze Spartą, czy pan się...
Każdy mecz jest ważny, bo pozycja nasza w tabeli jaka jest, taka jest i każdy mecz jest bardzo ważny. Zresztą od początku sezonu wszystkie mecze były ważne, a teraz tym bardziej, że mamy dwa punkty i każdy mecz chcemy dać siebie wszystko. No. I myślę, że tak też będzie w tym meczu.
O samej Sparcie, co pan powie, też pod kątem tych ostatnich ich poczynań.
Sparta jest no, w gazie, to nie ma co ukrywać, przecież widzimy jak jadą. Janowski naprawdę szaleje na torach, jest on naprawdę w świetnej formie. Wrócił Wolfinden, jest Łaguta, także no, jest to bardzo ciężki przeciwnik i myślę, że to nie będzie, jak mówię, łatwy mecz, ale też nie poddajemy się i robimy wszystko, żeby te punkty zdobyć.
A kim tą Spartę postraszyć, panie trenerze, w tej obecnej sytuacji?
Myślę, że będzie dobrze.
Tyle trener Piotr Żyto, jak słyszymy, z pewnym dystansem, ostrożny, choć z optymizmem, mówi o tym meczu ze Spartą Wrocław. Natomiast teraz Mateusz Tonder, naładowany, napakowany po kontuzji, po złamaniu ręki, wraca, wygrywa półfinał. No i jest, wydaje mi się, że ma takie przekonanie, że jest gotowy na to, żeby wystartować, to na pewno, ale żeby po prostu tej drużynie dać tyle punktów, ile pozwoliłoby pokonać Spartę Wrocław.
Głodu jazdy nabrałem i to też tutaj jakby, no, byłem spragniony tej jazdy i myślę, że to udowodniłem, że potrafię z każdym wygrać i zdobywać dużo punktów, aczkolwiek no zobaczymy co do ligi. Tutaj też jest walka o skład, także nie jest powiedziane, że ja akurat pojadę, ale będę się starał i robił wszystko, żeby w tym meczu wystąpić.
No dobrze, to byliśmy wewnątrz naszej ekipy, to teraz będziemy na zewnątrz, dzwonimy do Jacka Frontczaka, człowieka o mocnych poglądach, wnikliwego obserwatora tego, co się dzieje w Ekstralidze, w świecie żużlowym w ogóle, i z panem Jackiem sobie porozmawiamy o tym, jak on widzi szansę, czy dla niego ten mecz z Betardem Spartą Wrocław, nie wiem, czy nie widziałem kiedyś takiego tekstu Jacka Frontczaka, jest rzeczywiście tak ważny, jak to część osób mówi. Już wykręciłem numerek.
Halo, witam panie Jacku.
Dzień dobry panie Jacku, witam serdecznie.
Witam serdecznie panie Jacku.
Rozmawiamy?
Halo panie Jacku, jestem.
Gotowy?
Jak mnie słychać?
Znakomicie. Panie Jacku, czy pan jest, bo nie pamiętam dokładnie, jednym z tych, którzy twierdzą, że ten mecz Falubazu niedzielny ze Spartą Wrocław jest najważniejszy od kilku lat dla Falubazu, czy tylko ważny, bo pamiętam, że takie teksty były. Nie wiem, czy to przypadkiem nie pan nie pisał, że to jest taki właśnie najważniejszy, który może nawet decydować o bycie w Falubazu, mocno powiedziane. Czy to pan, czy jednak nie jest to aż tak być może decydujący jeszcze mecz o losie drużyny Piotra Żyty?
No, decydujący pewnie jeszcze nie jest, natomiast w zbieraniu punktów i wygrywaniu meczów w Ekstralidze, no właśnie chodzi o to, żeby te punkty zdobywać, one się sumują i wówczas dają pewien poziom, który realizuje jakby kompletnie cały klubu czy zespołu. Z całą pewnością, patrząc na to, co się wydarzyło w Grudziądzu chociażby i to nieszczęście też z drugiej strony dla Zielonej Góry.
Czyli ta korespondencyjna walka, Zielona Góra-Grudziądz, tak?
Tak, tutaj bez dwóch zdań oczywiście, natomiast tam ja też to komentowałem, to decyzje sztabu szkoleniowego, czyli brak, jeżeli chodzi o drużynę wrocławską, no bo umówmy się, takie rzeczy robiliśmy w Zielonej Górze, robiłem też w Toruniu, ale nie było ich też pewnie widać, bo nie każda taka decyzja dawała spektakularny sukces, ale jednak ten korespondencyjny pojedynek jest istotny i ten Wrocław jednak tam punkty stracił, no. Natomiast i warto byłoby przynajmniej na dzisiaj, bo patrząc na to, jak wyglądają właśnie te korespondencyjne pojedynki pomiędzy drużynami walczącymi o utrzymanie, no to te jednak trzy punkty na dzisiaj Grudziądz zarobił, a już punkt, zwracam uwagę, Zielona Góra w tym pojedynku korespondencyjnym straciła chociażby na skutek porażki z Lublinem, a Grudziądz ten mecz zremisował. W związku z tym, dlatego jest to bardzo ważny mecz, on nie jest jeszcze przełomowy, no bo to jest jakby, nie patrzeć, dopiero siódma kolejka.
Znaczy, przełomowy dla Falubazu, przełomowy może być dla Falubazu, natomiast jeszcze nie decydujący.
Ale, właśnie. Ale właśnie, przełomowy z całą pewnością, a w związku z tym, że przełomowy, no to i jeden z ważniejszych w ostatnich latach, dlatego że to rzeczywiście może zmienić bieg historii tego sezonu z różnych powodów. Po pierwsze oczywiście punkty, a poza tym też i morale zespołu. Mamy do czynienia z drużyną wrocławską, mega rozpędzoną, drużyną, która na dzisiaj zgłasza bardzo poważne aspiracje do tego, żeby powalczyć o tytuł mistrza Polski i te aspiracje są całkowicie uzasadnione. Więc po pierwsze punkty, po drugie morale zespołu i odwrócenie tej krzywej, która szczególnie na torze w Zielonej Górze, no w tym sezonie niestety ma miejsce.
Okej, pytanie wprost. Nie będę owijał w bawełnę i tam pytał o nadzieję. Czy daje pan jakieś szanse Falubazowi w tym meczu ze Spartą?
I owszem, bez dwóch zdań. I zastanawiam się nawet, jak typować w tym moim rankingu.
To jest pan chyba największym optymistą w tym kraju. Nie wiem, czy w mieście Zielona Góra, ale poza Zieloną Górą, bo nie widziałem jeszcze nikogo, kto postawiłby na Falubas, nawet na jakieś minimalne zwycięstwo.
Wie pan co, i to nie jest fałszywa kurtuazja z mojej strony, i to nie jest chęć przypudrowania się wszystkim kibicom, na tym bardziej klubowi w Zielonej Górze. Staram się oceniać rzeczywiście fakty na chłodno. I muszę powiedzieć, zaskoczyła mnie konfiguracja drużyny wrocławskiej, bo ja uważam osobiście, że tutaj ten układ, czyli rozbicie pary Artiom Łaguta, Tajemu Findel, uważam, że jest błędem. Może się mylę, ale bardziej zbilansowano te pary, ale ja uważam, że w przypadku drużyny wrocławskiej podjęto taką decyzję po jednym nieudanym meczu, ostatnim przeciwko Unii Leszno, nieudanym meczu Gleba Czugunowa. Natomiast ja bym zostawił układ dziewiątka, czy powiedzmy jedynka Artiom Łaguta, dziesiątka Taju Finden, bo to jest para uderzeniowa. Tak dzisiaj struktura drużyny wygląda, że trzeba jednak trochę inaczej konfigurować zespół. Ja uważam, że tutaj takie uśrednienie siły tego zespołu może się okazać błędem. To jest duża szansa dla Faluwazu. Poza tym jakby też nie chcę na siłę też wywierać jakiejś wielkiej presji na Mateusza Tondera, ale jednak, jak pan sobie przypomni, moje rozmowy chociażby z Kubą Lesińskim już 2 czy 3 tygodnie temu, kiedy Mateusz Tonder na waszych też łamach Radia Zielona Góra mówił o tym, że już trenuje, że czuje się gotowy, że czuje się już komfortowo na motocyklu, czeka na swoją szansę, to już wtedy mówiłem, że trzeba tą szansę Mateuszowi dać z jednego prostego powodu. On jest świetnym startowcem, a tych startów właśnie w Zielonej Górze, dobrych startów udanych wyjść spod taśmy brakowało. I uważam, że to może być kluczowy zawodnik.
No dobrze, ale
to
chwilę
nie znaczy,
chwilę,
że on ma zdobyć 12 punktów. No właśnie, ale to będzie kluczowy zawodnik tej drużyny.
Bo pan powiedział o tej konfiguracji składu Sparty Wrocław. Natomiast tak wprost mówiąc, to Tonder jest na dzień dobry wstawiony na 3 wyścigi przeciwko Artiomowi Łagucie. To pan wybaczy zestawienie tych nazwisk, no to się od razu człowiek myśli, że za plecami Łaguty Tonder i gdzieś tam o 2 punkty maksymalnie może walczyć.
No dobrze, ale pod dziesiątką mamy kogo? Mamy
u nas
pod dziesiątką Mateja Żagara.
Frika na dzisiaj mamy pod dziesiątką.
Frika na dziesiątce mamy. No to powiedzmy sobie szczerze, to jakby jest pytanie do trenera. Natomiast ja patrzę na to z perspektywy drużyny wrocławskiej, bo ona tutaj dość mocno zmieniła układ sił w stosunku do wszystkich meczy, jakie jechał do tej pory. I uważam, że to nie jest dobra decyzja w przypadku Wrocławian, ale być może będą tak mocni i są tak mocni, że to nie będzie miało większego znaczenia. Aczkolwiek uważam mimo wszystko, że układ par w tak zwanej nowej tabeli wyścigowej z zawodnikiem U24 ma znaczenie i to też warto takie rzeczy brać pod uwagę, no ale niestety w przypadku Wrocławian to oni pierwsi jako goście muszą wysłać skład, w związku z tym nie minie to wpływu, jak zostanie dostosowany numer Zielonogórzan. Natomiast ma pan rację, ja też sobie przypominam, że Artiom Łaguta miewał i to rok temu w barwach jeszcze GKM-u Gruziąc, proszę zwrócić uwagę, bodaj 10 punktów, jak dobrze pamiętam, nie miał jakichś rewelacyjnych występów na torze w Zielonej Górze.
Okej, okay, ale dobra, rozumiem. Mm. Natomiast ja tego Mateusza Tondera jeszcze poszczególne biegi Tondera. Tonder na Łagutę i Biuleja. Potem mamy Tondera na Janowskiego i Cużytka. Tonder na Łagutę i Czugunowa. Tonder na Łagutę i Łofindena. Panie Jacku.
Panie Jacku, natomiast...
Ja się boję o tego Mateusza, że przegrzewamy troszeczkę wszyscy tak naprawdę wokół niego atmosferę, że wygrał ten półfinał w Opolu i że wydaje nam się, że on... wydaje nam się, że wskoczy i od razu będzie strażakiem, jak to się ładnie mówi, tak dla Falubazu. Tego się boję, że chłopaka przepalimy i że on się sam spali.
Panie Jacku, ale zadaniem Mateusza Tondera nie jest, chociaż byłoby świetnie, sąsiad z sąsiedniej wsi, mówiąc wprost, dlatego trzymam za niego kciuki. Natomiast tak już zupełnie poważnie, no każdy pojedzie z każdym, więc to jest Ekstraliga, przyjeżdża Sparta Wrocław naszpikowana gwiazdami. W związku z tym to oczywiste, że będzie trafiał na gwiazdorów, ale z drugiej strony myślę, że to, co powiedziałem, proszę zwracać uwagę na też definicję poszczególnych zawodników. Bycie kluczowym zawodnikiem wcale nie oznacza tego, że on ma pokonywać liderów drużyny gości. Wystarczy, że będzie pokonywał drugą linię. Być może to chodzi właśnie o te 5 punktów zdobytych, co najważniejsze, na rywalach. Na Glebie Czugunowie, na Danielu Biuleju. Być może rzeczywiście uda się urwać punkty, na przykład Findenowi. Wystarczy w Zielonej Górze urwać się ze startu. Wiem, że się bardzo ciężko odprzedza w Zielonej Górze. No, dla jednych to jest atut, dla innych zawodników wada. Natomiast jeżeli urwie się ze startu, no to przy dzisiejszym sprzęcie, to nawet Findenowi będzie ciężko z Mateuszem wygrać. Tak jak powiedziałem, zdobywajmy punkty na rywalach, plus oczywiście juniorzy. Jeżeli zbuduje się tutaj przewagę, no to pamiętajmy, że tą przewagę będą musieli zniwelować liderzy. Teraz pytanie jest takie, czy w dzisiejszej Ekstralidze Taju Finden, Maciek Janowski i Artiom Łaguta nie są w stanie przegrać na wyjeździe z Matejem Żagarem albo z Maxem Frick czy z Piotrkiem Protasiewiczem, o Patryku Dudku nie wspomnę. Oczywiście, że są. W związku z tym to jest kwestia nastawienia. Każdy mecz jest do wygrania. Warunki atmosferyczne zmieniają się praktycznie co godzinę. Tak naprawdę dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, trenowanie nie ma większego sensu. Oprócz tego, żeby się przejechać i rozprostować kości, dlatego że nie ma możliwości budowania jakichkolwiek analogii. Patrz przykład Stal Gorzów kontra Włókniarz Częstochowa. Trenowali 3 dni i para poszła w gwizdek włącznie z mistrzem świata. W związku z tym naprawdę ja dzisiaj uważam, że jest carte blanche, to jest nowe rozdanie. Trzeba myśleć kategoriami kolejnego meczu i myśleć przede wszystkim o tym, co było tydzień czy 2 tygodnie temu i jaki rywal przyjeżdża. Każdy mecz, proszę mi wierzyć, jest do wygrania. A niespodzianki w sporcie są tym, na co my kibice czekamy.
To niech mi pan powie teraz, albo inaczej, zgodzimy się chyba, tak mi się wydaje, że to, że w tej chwili nie ma Piotra Protasiewicza w składzie, to jest oczywiście zasłona dymna i tak dalej, i tak pic na wodę, fotomontaż, jak to mówią niektórzy, i on pod 12 się po prostu znajdzie.
Pozwoli pan, że jak już raz skomentowałem tą decyzję, to zrobiła się afera, której też do dzisiaj sam się wstydzę, mówiąc wprost, i wolę tego nie komentować. Jest od tego adresat, do którego należy skierować to pytanie.
No dobrze, ale nie, rozumiem, że według pana on tam będzie bez mówienia, czy to jest jakieś straszenie Piotra Protasiewicza, bo ja to mogę powiedzieć, bo ja afery nie wywołam, bo pan w tej swojej aferalnej wypowiedzi powiedział, że to jakieś takie dziwne, że straszymy, że Piotr Protasiewicz nie pojedzie, potem go i tak wstawiamy, czyli to rozumiem, że pod 12 i tak pojedzie, wracając do sedna pytania.
Tego nie wiem, dlatego że trenera słyszałem na antenie Radia Zielona Góra, który powiedział, i to zresztą całkowicie warsztatowo i zgodnie z prawdą, że w meczu pojadą najlepsi, w związku z tym na 100% nie można tego zakładać. Natomiast patrząc na to z perspektywy potencjału poszczególnych zawodników, to sobie nie wyobrażam sytuacji, w której Piotrka Protasiewicza w tym składzie nie będzie. Więc powiem tak, należy się go spodziewać, ale tak jak powiedziałem, wszystko w rękach trenera, bo taka jest jego funkcja, on za to bierze odpowiedzialność, podejmuje decyzję na podstawie swojej wiedzy, a wie więcej niż my. Natomiast tak jak powiedziałem, no w Piotra ja osobiście wierzyłbym do samego końca, mojego lupie, jak mawiał klasyk, więc nie wyobrażam sobie, że w takim meczu, a przypominam sobie też mecz z 2018 roku i też Piotrka, który miał też słabe wejście w sezon, co tu dużo mówić, a właśnie mecz ze Spartą Wrocław był dla niego przełomowy i pamiętam go skaczącego po odmuchanej bandzie na pierwszym oku. Ja zresztą obserwowałem to z mojego smartfona, będąc na innym meczu ekstraligowym, ale nie ukrywam, że dużo radości mi ta radość Piotrka sprawiła, bo życzę mu jak najlepiej i uważam, że w tym meczu to jest dla niego też duża szansa, ale też dzięki temu szansa dla klubu. Jak nie teraz, to kiedy?
Okej. Czy pan wierzy w to, że Matej Zagar będzie zdobywał dużą ilość punktów dla Falubazu, chociażby w tym meczu? Zdaje się, że w tych ostatnich dniach, w ciągu tych 2 tygodni, Matej Zagar gdzieś na urlop pojechał. No myślę, że między innymi po pierwsze po to, żeby odpocząć, po drugie, że on się ciągle rehabilituje, tak? Bo słyszeliśmy jakiś czas temu, że w ogóle ta jego ręka, ten jego bark, to powinien być poddany operacji, co też tak człowiek jak pomyśli, że on jeździ z jakąś ciągle kontuzją, to będzie trudno być może wymagać od niego jakichś wielkich ilości punktowych. Co pan sądzi o tym Mateju Zagarze w Falubazie na ten moment?
A powiem panu tak. No, moje, jak pan zapytał moich członków, moje dzieci przede wszystkim o Mateja Zagara, to powiedzą, tata, nie, o tym panu nie rozmawiamy, dlatego że Matej Zagar gdzieś tam przeciął moje też linie żużlowe po słynnym wypadku z Jasonem Doylem tam 2 lata temu, odwiózł go do szpitala. Niefortunna zupełnie wypowiedź Mateja, ale muszę powiedzieć tak, że spotykałem się z nim później prywatnie 2 czy 3 razy zupełnie przypadkowo i mogę powiedzieć tylko tyle, że mam dużo sympatii do tego chłopaka wbrew pozorom w tej chwili. To jest bardzo doświadczony zawodnik. On dokładnie wie, czego potrzebuje. To, że pojechał na urlop, to jest kwestia klasycznego resetu, bo to nie jest problem braku umiejętności. Znaczy,
ja mu nie zarzucam tego, broń Boże, to nie o to chodzi, żeby to nie było, nie, żeby pan nie odczytał, Zagar nie, czemu
nie,
pojechałeś,
każdy
to nie
ma swoje
o to
metody. Tak, natomiast każdy ma swoje metody, każdy wie, a szczególnie taki zawodnik jak Matej, no czego dokładnie mu brakuje, więc trzeba ufać, że wszystkie decyzje, które podejmuje, idą we właściwym kierunku. Przecież on zarabia na tym pieniądze, tak? Jak zdobywa punkty, to zarabia kasę. No, co dużo mówisz, lepszej motywacji przy pójściu do pracy po prostu nie ma i też nie ma sensu się czarować. Natomiast uważam, że rzeczywiście, jeżeli zawodnik nie do końca czuje się komfortowo, bo mu to skwiera, no to nigdy nie będzie otwierał manetki do końca, chociaż Matej to jest tak taki zawodnik, który jedzie cały czas na full gas, więc tutaj ja powiem tak, no, mi kiedyś prezes jednego klubu powiedział jedną rzecz. Mówi, słuchaj, a jaki ty masz wybór dzisiaj, jak ty nie wiesz na niego stawiał? I co to ma za znaczenie, jak on jedzie i tak dalej? My nie mamy, to nie jest koszykówka. Musimy na niego stawiać, musimy go klepać po plecach, musimy go wspierać, bo inaczej nie mamy wyjścia, bo nas puści z ligi. Więc my, jakby tutaj Zielonogórzanie, no, to dużo mówić. No,
nawet, nie mają go kim, nawet nie mają go kim zastąpić za bardzo, no, no taka prawda.
O to chodzi, dlatego nazywajmy rzeczy po imieniu. No to nie jest, mówię, drużyna koszykarska, którą można wymienić w połowie sezonu i powiedzieć, dobra, zaczynamy na nowo i teraz jest nowa siła. Nie, no, jakby Matej został zakontraktowany, aczkolwiek prawdą jest, zresztą też o tym mówiliśmy i zresztą też z pana byłym kolegą redaktorem Maćkiem Noskowiczem, pamiętam, przy jednej z audycji, mówiliśmy o tym, że zastąpienie Martina Waculika Matejem Żagarem będzie niestety karkołomne. Dlaczego? Dlatego, że trzeba patrzeć nie tylko przez pryzmat jednego sezonu i świetnego sezonu wykonania Mateja Żagara w ubiegłym roku. Były takie argumenty, że to jest delikatnie tylko niższa średnia Martina Waculika, tylko pamiętajmy, jak się liczy średnią. Martin Waculik pojechał 18 spotkań, a z tego, co pamiętam, Matej Żagar 13 w ubiegłym sezonie w barwach Motoru Lublin, bo nie jechał w playoffach. W związku z tym, jeżeli w kilku meczach, dwóch, trzech pojechał pod komplet, no to ta automatyczna średnia mu skoczyła. Ale ostatnie 3 czy 4 sezony Mateja Żagara to jest taka średnia, jak w tej chwili w Zielonej Górze. 1,6, 1,7 do 1,8, jeżeli chodzi o średnią biegu punktową. I nie wiem, czy to nie jest tak, że my zbyt dużą presję wybieramy na Mateju, bo to jest zawodnik, mówiąc prosty, na tym poziomie mniej więcej, który jedzie. Natomiast on ma potencjał na to, żeby jechać dwucyfrówki. Natomiast to się wydarzyło w ostatnich 5 latach na przestrzeni tak naprawdę jednego sezonu. W związku z tym nie wymagajmy od Mateja za dużo, nie róbmy mu zbyt dużej presji, bo on według mnie daje tyle, na ile go stać w tej chwili.
No może wymagamy, bo może tonący brzytwy się chwyta i u każdego żużlowca jakiegoś punkciku szuka. No dobra, to jakby kończąc, podsumowując, jakiego meczu się pan w ogóle spodziewa? Bo z jednej strony pan mówi, że szansę dajemy Falubazowi, a z drugiej rzeczywiście, i tu się zgadzam, że Sparta jest tak mocna, że zgłasza aspiracje nawet do tytułu mistrzowskiego, co pokazała ostatnio chociażby, prawda? Także czego się pan tu spodziewa, generalnie mówiąc?
Znaczy, ja powiem tak, czynników jest bardzo dużo, a najgorsze jest to, teraz jeszcze raz powiem, dlaczego nie mam jej w żużlu i nie będzie. Żeby było jasność, to też chcę powiedzieć bardzo stanowczo i żeby też urwać wszelkie spekulacje. Wiem, dlaczego nie mam jej w żużlu? Dlatego nie mam jej w żużlu, dlatego że wpływ na to, co się dzieje, ma pan znikomy. Bo chcę powiedzieć panu, to zależy od pogody. I niestety w 90% jest to prawda. Wszystko, co się wydarzy w niedzielę w Zielonej Górze, będzie zależało w 90% od pogody. I to jest niestety problem tego sportu. To wszystko zależy od tunerów, to wszystko zależy od pogody. A dzisiaj jeszcze zależy to od opon, które jakby, co tu dużo mówić, też korespondują z pogodą, z przygotowaniem nawierzchni, a przygotowanie nawierzchni pod kątem tego, jaką mamy akurat pogodę, jakie mamy warunki atmosferyczne. I to jest ten problem.
Panie Jacku, ale przepraszam, bo to nie będę złośliwy, to nie o to chodzi, ale jak pan tak mówi, to ja powiem, to czemu pan trenera Żytę ostatnio krytykuje, jeżeli wszystko zależy od pogody.
Widzi pan, bo to była prowokacja do dyskusji. Bo ja chcę pokazać, że jeżeli mamy świadomość tego, że mamy na pewne rzeczy znikomy wpływ, to albo się w ten projekt bawię, albo nie. Ale jeżeli się bawię, to biorę za to odpowiedzialność. I za wynik zespołu przede wszystkim. Tylko o to chodzi, nic więcej.
Okay.
Nie tak samo rozliczano przez lata, ale wracając do tematu niedzielnego meczu, bo... Ale cieszę się, że ta dywersja miała też miejsce, bo to właśnie o to mi chodzi. Niestety ma się wpływ znikomy, ale rzeczywiście Faluwa Sparta decydują opony Anlas, nawierzchnia. Ja mam swoją teorię na ten temat, natomiast nie wiem, czy da się przygotować taki tor, który przeszkodziłby trochę Sparcie, bo proszę zwrócić uwagę, na jakim torze jechała Sparta u siebie z Gorzowem, a na jakim torze męczyła się, szczególnie w drugiej części meczu, u siebie z Unią Leszno. Jakie opony tam nie pasowały na konkretną nawierzchnię. W związku z tym to też będzie miało gigantyczne znaczenie. Czytamy też dzisiaj, i to są fakty, dlaczego na przykład Wiktor Jasiński zdobył 0 w ostatnim biegu przeciwko Włókniarzowi Częstochowa.
Bo złą oponę założył i mu nie podano dobrej opony.
To dzisiaj takie szczegóły grają rolę. Więc dzisiaj mówili o tym, czy ktoś jest faworytem, czy nie. To oczywiście jest troszeczkę palcem po wodzie wszystko pisane. Ja się spodziewam przede wszystkim meczu, w którym Zielonogórzanie będą dobrze dopasowani do własnego toru i przynajmniej rozpoczną ten mecz meczach ze Stalą Gorzów. Zaskoczył rywala. I teraz najważniejsze będzie to, czy będą w stanie nadążyć ze zmianami, bo mówię tutaj trudno o jakąkolwiek analogię, ponieważ warunki są diametralnie inne. Temperatura jest skacze, wilgotność powietrza gigantyczna. Więc naprawdę tutaj detale, szczegóły będą decydowały i ważne jest to, i uważam, że tak, że Faluchas rozpocznie dobrze mecz, że dobrze wejdzie to spotkanie, a jeżeli tak, to nie popełni już tych błędów, które popełnił z ustawieniami przeciwko Stali Gorzów i przynajmniej ten remis będzie w stanie, na który ja będę prawdopodobnie stawiał, dowieść do końca tego spotkania, bo tak jak powiedziałem, mam wrażenie, że Artur Maguta jest do pokonania, bo niekoniecznie rewelacyjnie na przestrzeni ostatnich sezonów czuł się w Zielonej Górze. Ty Wolfenden jest po kontuzji. Nie zgadzam się z tym, co głosił Mirek Jabłoński w telewizji, że pierwszy raz widzi tak walczącego Ty'a Wolfendena od kilku lat. To jest nieprawda oczywiście, bo Ty Wolfenden, jak Państwo pamiętacie, pokażę Państwu wyścigi z roku, sprzed dwóch czy przez trzech, to jest zawodnik, który naprawdę w każdym miejscu toru czuje się znakomicie, ale jednak to on dopiero wchodzi w sezon, więc to jest naprawdę duża szansa. Juniorzy up and downs, jeżeli chodzi o Spartę Wrocław, to żadni, że tak powiem, potentaci ligi, mimo tego, że z największym doświadczeniem Mateusz Tonder U24, który jest w stanie absolutnie zbilansować Daniela Biuleja, który też na torach twardych, umówmy się, nie czuje się jakoś najlepiej. On tutaj pojechał jedną ręką w ubiegłym roku w meczu o brąz, ponieważ była totalna kopa, więc to jest zawodnik wychowany w Anglii, ale na torach śliskich, twardych, no nie ma szału jakby w tym roku. Po 5-6 punktów w skupie, to prawda, to są ważne punkty, ale myślę, że Mateusz Tonder będzie w stanie go, że tak powiem, zbilansować. I w tej sytuacji, no wszystko w rękach, o Patryka Dudka jesteśmy spokojni, wszystko w rękach Mateja, Maxa, Piotra, są w stanie to zrobić. Naprawdę są w stanie to zrobić, jeżeli w to naprawdę uwierzą.
Dziękuję serdecznie, umawiamy się na poniedziałek po meczu, zobaczymy, jak w tym jednym z ważniejszych meczów ostatnich lat Faluba Zów wypadł umówieni.
Absolutnie, jeżeli będę żył, nic się złego nie wydarzy. Ja wszystkim kibicom jeszcze raz Zielonej Góry życzę jak najlepiej w niedzielę, wszystkim wielkich emocji, zwycięstwa ukochanej drużyny, bo wiem, jak w to wierzycie, wiem, jak to mocno przeżywacie. I skupmy się na sporcie, a te tematy poboczne zostawcie, bo one nie mają większego sensu i z takim przesłaniem chciałem dzisiaj jakby rozpocząć weekend.
To w poniedziałek porozmawiamy szerzej w takim razie o tym, co się wydarzy. Dzięki, na razie, pozdrawiam.
Przyjemnością. Również pozdrawiam.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.